To dzisiaj ostatni już fragment tego takiego bardzo osobistego okresu w tym liście, nie? Że później już będą takie sprawy, można powiedzieć, szczegółowe, sprawy niemoralności seksualnej, sprawa tam kontaktu z tymi pogańskimi świątyniami, sprawa kobiet, nie? W sensie, jak mają funkcjonować te dary duchowe, mówienie językami i tak dalej, i tak dalej. No jest, to są już takie, jakby to powiedzieć, szczegółowe problemy. A w tych pierwszych czterech rozdziałach apostoł Paweł adresuje głównie do relacji. To nie, tak. Głównie do relacji. Nie? Relacji z kim? Adresuje to, co mówi, do relacji Koryntian z kim? Słucham? Ze sobą. Nie? Z kim jeszcze? Z Bogiem. Nie? Szczególnie akcentuje związek z Chrystusem, to budowanie na Chrystusie i tak dalej. Mówi, jeśli nie będziecie mieli właściwej relacji z Chrystusem, jeśli nie będziecie mieć właściwej relacji ze mną, waszym z jednej strony, no tu będzie dzisiaj mówił ojcem przez to, że ja was przyprowadziłem do Chrystusa i ja jestem apostołem Chrystusa, nie? To pójdziecie właśnie w tę stronę cielesności, arogancji, nadymania się, podziałów, stawania jednego przeciwko drugiemu i zgorszenia zarówno dla wierzących, jak i zewnętrznego świata, nie? Także to mówiliśmy, dlaczego on te podziały bierze na pierwszy warsztat, a nie na przykład grzechy seksualne, bo one wynikają ze złej relacji z Chrystusem i złej relacji z Kościołem, można tak powiedzieć. Nie? Jakieś nadęcie, jakaś pycha i głupota połączona z takim światowym, cielesnym sposobem myślenia prowadzi ludzi w takich kierunkach. No to przeczytajmy te wersety na dzisiaj, czyli od 14 do końca rozdziału. Pamiętamy, że wcześniej dość ostro zmył głowę Koryntianom, nie? Stąd teraz próbuje no, ich troszeczkę, powiedzmy, utulić. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? No, przeczytajmy Biblię Tysiąclecia.
Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie w każdym kościele. Przechwalali się niektórzy, dumni z tego, że nie przybywam do was. Otóż właśnie przybędę wkrótce, jeśli taka będzie wola Pana, i będę zważał nie na słowa tych, co się unoszą pychą, lecz na to, co mogą uczynić. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Cóż chcecie, z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i z łagodnością ducha?
Jakieś różnice wychwyciliście? Gdzieś jest coś inaczej oddane? Raczej bardzo podobnie. No to sprawdźmy jeszcze tłumaczenie pastora Zaremby.
Pisze to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, by upominać jako moje ukochane dzieci. Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. To ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Dlatego zachęcam, idźcie w moje ślady. Po to właśnie posłałem do was Tymoteusza, on jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu. On też przypomni wam moje drogi w Chrystusie zgodnie z tym, czego nauczam wszędzie w każdym kościele. A ponieważ nie zjawiam się u was osobiście, niektórzy wpadli w zarozumiałość. Ja jednak niebawem przyjdę, jeśli Pan pozwoli, i zapoznam się nie ze słowem tych zarozumiałych, ale z ich mocą. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. Co wolicie? Mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności?
Okej. No, tytuł to albo od tej strony negatywnej, to zarozumiałość pośród was. Nie? Że pojawiła się pyszałkowatość jakaś. Nie u wszystkich, nie? Ale ten werset 18. A niektórzy wzbili się w pychę. Nie? Tak jest w tej wersji brytyjskiej. Inne tłumaczenia tego wzbili się w pychę, jakie są? Tysiąclatka. Bo Zaremba zarozumiałość używa. Słucham? Przechwalanie. Tu jest to słowo nadęcie w tłumaczeniu angielskim jako arogancja, nie? Ale może arogancja troszeczkę po polsku, jeśli by tak przetłumaczyć dosłownie w inną nieco, w jakąś niegrzeczność taką, nie? Jest pozycja wyższości, ale tu bardziej jest też ta forma, a tu bardziej chodzi o to nadęcie, nie? Że oni urośli w swoich oczach no, ponad miarę, czyli pycha, zarozumiałość, nadęcie, tak najlepiej, czyli nadęcie, zarozumiałość pośród was, a takiej od strony pozytywnej, chcę wam pomóc. Chcę wam pomóc. Nie? Czyli choć oni, tak jak czytaliśmy wcześniej w tym ironicznym fragmencie, no tam i bogaci, i dobrze im się wiedzie, i tacy szczęśliwi, zadowoleni, wszystko mają, nie? To Paweł widzi ich jako biednych. Jakbyście wzięli listy Jezusa do kościołów, no to który byłby najbliższy listowi do Koryntian apostoła Pawła pod tym kątem z tych 7 listów? Słucham? Laodycea, nie? Ostatni list, gdzie właśnie bogaty jesteś, nasyciłeś się, nie? Niczego ci nie potrzeba. No bardzo podobne, widać, że Jezus do jednego z kościołów mówi dokładnie w tym samym tonie, w tym samej takiej ironicznej konwencji, jak apostoł Paweł mówi tu w tym jednym z wcześniejszych listów do Koryntian, nie? Czyli widać, że absolutnie to nie jest jakiś błąd apostoła Pawła, że on gdzieś tam przesadził, nie? No bo mamy na koniec Biblii w ostatniej księdze dokładnie te same zarzuty do jednego z kościołów, do kościoła w Laodycei, nie? Czyli chcę wam pomóc. Wam się wydaje, że wszystko jest fajnie, że już jesteście wielcy, tacy, śmacy i owacy, a w rzeczywistości jesteście pożałowania godni i zaraz się gdzieś rozbijecie o jakąś najbliższą rafę. Dlatego ogarnijcie się, I tak dalej. Nie? Także tu mamy to tło zarysowane. Jeśli by chcieć podział zrobić, no to na dwie części 14-17. Tu on akcentuje swoją rolę ojca. Nie? List, przesłanie od ojca. 14-17 i 18-21. Przyjazd testera, no nie, kontrolera. No sprawdzę, przyjadę i sprawdzę. Nie? Czyli najpierw pokazuje siebie jako ojciec, a taki ojciec rozumiany jako taki nauczyciel przytulający, nie? A potem ta druga część, 18-21, przyjadę, przetestuję, przyjadę sprawdzić. Nie? Także no, to widać też, że i ton tej pierwszej części jest taki właśnie przygarniający, taki raczej ciepły, taki podnoszący ich na duchu trochę, bo tu nie, oni się mogli poczuć, ojej, to aleśmy nadziadowali, nie? Nie chcę was zawstydzić, nie o to chodzi, żeby tylko negatywne uczucia was wzbudzić i żeby was z nimi zostawić i tak dalej, ale chcę, i wiecie jakie fajne tu jest słowo w 14 wersecie, sprawdźcie sobie sami w interlinarze, kto ma, to będzie dla was osobistym też odkryciem. Macie te różne, jakąś tam nazywają, aplikacje, nie? Można sobie tekst grecki sprawdzić. Ktoś już znalazł? To słowo tu w 14 jest napomnieć, nie? Ale ono jest troszkę bogatsze. Jeszcze raz. Tak. Kłaść do rozumu. Piękne słowo, nie? Zobaczcie. Oni są nadęci, pyszni, mądrzy, wszystko, już nikogo nie potrzebują i tak dalej. A Paweł mówi, no nie mówię tego, żeby wam was zawstydzić, ale żeby wam nakłaść do rozumu. Nie? Nie? To takie bardzo obrazowe określenie. No a w drugim już no, zwraca się do tych niektórych, bo zobaczcie, tu mówi do wszystkich. Tu jest jeszcze ciekawostka, pojawi się ta postać Tymoteusza. Nie? Zobaczcie, że ona jest w kontrze. Nie? Jakie cechy ma Tymoteusz? Tak na razie tylko z grubsza zobaczmy. Jakim on jest dzieckiem, można tak powiedzieć. Nie powinno się dzieci porównywać, nie? To rodzice wiedzą i są z tego powodu różne problemy. Na przykład Józef, nie, był faworyzowany, no i bracia go znienawidzili i różne problemy miał w życiu. Bóg z tego później tam wyprowadził dobro, ale no wiemy, że to nie służy. Ale tutaj pojawia się nie wprost, ale jednak porównanie dwóch rodzajów dzieci, nie? Jakim dzieckiem w tym duchowym znaczeniu apostoła Pawła jest Tymoteusz? Słucham? Wiernym? Coś jeszcze? Umiłowanym? Zobaczmy to słowo umiłowany. Który to jest werset? 17. Tak, z tego agape, nie? Czyli ta miłość taka najwyższa. Mhm. No i zobaczcie, on mówi, no to jest właśnie moje dziecko wierne, umiłowane. Z innych fragmentów możemy wiedzieć, ty poszedłeś za moją nauką i tam cała lista jest w drugim liście do Tymoteusza, że jest właśnie tym naśladowcą apostoła Pawła. No a mówi, z wami to trochę problem. Nie? Z wami to mam problem, nie? Czyli tu jest delikatna też no, taka wezwanie, aluzja, żeby się ogarnąć, nie? Że to tak, z takim dzieckiem to się miło współpracuje, a z wami to mam same problemy, jak gdyby, nie? Wróćmy do Biblii Warszawskiej. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie i w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z druzgą, czy też z miłością i w duchu łagodności. Nie? Także ten podział tych pierwszych wersetów, takiego bardziej ciepłego przemawiania do rozsądku, i ten drugi, już taki groźniejszy, rozprawiający się z tymi pyszałkami, którzy są w tym kościele. Zajmijmy się tą pierwszą częścią. Tu to nakłaść do głowy, nakłaść do rozumu, czyli widzicie, że słowo napominać, ono ma wiele greckich słów, myślę, że 4-5 przynajmniej, można przetłumaczyć jako napominać. Nie? Tym podstawowym to jest to parakaleo, czyli stać z boku tak jak i trener i wołać go, 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 nie? W zależności czy trzeba pocieszyć, czy trzeba tam popchnąć. No to jest takie słowo, które z kontekstu dopiero pokazuje, jaki jest charakter tego wołania trenerskiego. Czy bardziej zachęcający, czy bardziej karcący. To kontekst nam pokazuje. Tu użyte jest słowo, które ewidentnie ma ten karcący charakter. Jesteś głupi, masz być mądry, ja mam ci w tym pomóc. Nie? Mam ci nakłaść do rozumu, albo nakłaść rozumu do głowy. Nie? Tak apostoł Paweł przedstawia tu swoje zamierzenie w stosunku do Koryntian. Także możecie, jeśli to was ciekawi, sobie zrobić studium z Nowego Testamentu właśnie tych słów, które są tłumaczone jako napominam. Nie? Tu różne herezje się dzisiaj wkradają, na przykład dlatego o tym mówię, bo taka herezja to już w latach 90. się pojawiła, że nie wolno nam mówić rzeczy nieprzyjemnych chrześcijanom, tylko same przyjemne. Bo napominać to jest złe tłumaczenie, trzeba zachęcać. No trzeba zachęcać, ale nie tylko, ale nie tylko. Niekiedy trzeba powiedzieć też no, słowo przykre i dlatego Paweł mówi, wybierajcie, czy mam przyjść z rózgą, czy w duchu łagodności i z miłością, nie? Z takim bardzo ciepłym podejściem. To od was zależy, można tak powiedzieć, jak będę musiał do was mówić. Nie? Od waszej otwartości, od waszej autorefleksji. To będziemy jutro na wieczerzy też, nie? Czytać ten fragment z Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi, no sami możecie się ocenić, osądzić wasze postępowania. A jak nie, jak będziecie dalej mówić mi, panie, panie, a nie robić tego, czego wymagam, a to ja się wami zajmę. I wtedy będzie trochę bardziej przykro, nie? To już mówię z 11 rozdziału, a teraz wracamy tutaj. Apostoł Paweł mówił, piszę to, nie? Albo piszę te rzeczy. Nie? No i teraz do czego się odnosi? Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby wam nałożyć rozumu do głowy. Do czego się odnosi? Co pisze? Co to jest to? Tu mamy dwie możliwe interpretacje, albo cały list, nie? Albo bezpośredni kontekst. Ja jednak bym obstawiał kontekst bezpośredni, no bo on był bardzo taki osobisty. Nie? Wyśmiewał ich ironicznie. Wy, mądrzy, nie? Inaczej i tak dalej. Nie? No, niektórym to poszło w pięty. No i teraz on próbuje, on chce właściwie ustawić to, nie? Żeby nie pozostała rana emocjonalna w nich i niezrozumienie, czy jakaś pretensja do niego, tylko żeby im się to ułożyło tak, jak on to zamierzył. Czyli nie jako krzywdzące, nie jako wyśmiewające nich, nie jako pogardzające nimi, czy traktujące ich jak półgłówków, z którymi się nie da dojść do ładu. Nie? Mówię wam ostre słowa, ale dlatego, że jestem dla was jak ojciec. Że kocham was, troszczę się o was, chcę wam pomóc. Nie? I no, tu stara się nie dopuścić do czy problemów emocjonalnych z tym, co powiedział, czy problemów duchowych, czyli żeby szatan ich tam nie podchodził i nie, wiecie, swoich kłamstw na jego temat mu nie wspierał, znaczy nie wkładał. Nie? Także zobaczcie, że tu jest taka troska o odbiorcę. Nie? Tego możemy się uczyć, bo każde nasze, znaczy zwykle w takich, nie rozmawiamy o pogodzie, tylko o trudnych sprawach, dotykamy czyjegoś postępowania, czyichś błędów życiowych, to będzie bolało. To będzie bolało. Nie? Chwalenie jest przyjemne. Nie? Ja nie lubię, ale niektórzy lubią. Nie? Ale ogólnie no, tam łatwiej przyjmować, jak tam ludzie się do nas uśmiechają, niż jak zmarszczą brwi i powiedzą, słuchaj, no to źle robisz. Nie? To niedobrze, to tak nie będzie. Albo to zrodzi złe skutki. Albo to bardzo głupio zrobiłeś. Albo bardzo skrzywdziłeś mnie, czy tego, tamtego, czy owego. Nie? No i teraz my jesteśmy też odpowiedzialni za to, żeby pomimo tego, że mówimy coś negatywnego, żeby zostawić w tym człowieku poczucie miłości z naszej strony. Jeśli bym miał przejść na kontekst taki już rodzić dziecko, tu on zresztą występuje, to pamiętacie, jest taki nakaz do ojców szczególnie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich. Nie? Pamiętacie tam cały ten werset? Jak nie pamiętacie, to proszę o przeczytanie, aby nie upadały na duchu. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Tu nie jest tak, nie rozgoryczajcie i już, nie? Bo to jest złe. Tylko jeśli ich rozgoryczycie, tu jest mowa o swoich dzieciach, ale to podobnie można przenieść też na inne obszary tej relacji kościelnej, pastorzy, nauczyciele, starsi, ludzie w kościele, to one upadną na duchu. No to możemy się zastanowić, co to znaczy to rozgoryczenie. Radek, mieliście jakieś studium z rodzicami na ten temat niedawno?
Nie, choć poruszaliśmy ten temat rzeczywiście.
Mm-hmm. I jakście to tłumaczyli? No jakie, co to jest to rozgoryczanie?
No to jest takie, szliśmy w tym kierunku, że to jest takie, chyba trzeba tak to ubrać, napominanie bez miłości, czyli ono się nie kończy rozwiązaniem, tylko takim szturchaniem, nie? Ciągłe szturchanie, nie? Że nie ma poprowadzenia, nie ma wskazania, co trzeba zmienić, nie ma w tym miłości, tylko takie nukanie, nie? Nukanie celem, a celem, tak jakby celem było to, żeby mu dowalić. W tą stronę szliśmy.
Czyli dziecko... Nawet tu jest ważne, że nie są intencje rodzica tu podane, tylko odbiór u dziecka. Nie? Rodzic może mieć dobre intencje, ale jeśli to zrobi niewłaściwie i dziecko będzie rozgoryczone, no to ono upadnie na duchu niezależnie od twoich dobrych intencji. Nie? Czyli musimy jak gdyby mieć informację zwrotną i kontrolować to ten nasz jak gdyby przekaz w stosunku do ludzi, których w jakiś tam sposób oddziałujemy wychowawczo. Nie? Czy to są rodzice, czy w kościele, zarówno w mniejszych grupach, jak i w całym kościele, żeby zatroszczyć się o odbiór tego, co mówimy i czy to jest ku pozytywnej zmianie, czy właśnie ku złamaniu ducha, ku zniechęceniu takiego, nie nadaje się do niczego, nic ze mnie nie będzie, nie uda mi się, albo no, najgorsze, on mnie nie lubi, albo nie kocha. Nie? Tak dzieci mogą działania swoich rodziców też odebrać. Także tu mamy taką lekcję, pedagogiki, można powiedzieć, ze strony apostoła Pawła. Piszę to nie, aby was zawstydzić, chociaż wie, że u części to, co powiedział, szczególnie ta ironia ostatnio i takie naprawdę pojechanie po nich na ostro, wzbudzi wstyd, ale od razu stara się to, że tak powiem, wykluczyć taką interpretację jego słów. Piszę to nie, aby was zawstydzić, ale aby was nakłaść do głowy, abyście byli mądrzejsi jako moje dzieci umiłowane. I przechodzi do relacji, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli, tu takich wychowawców bardziej takich, to słowo jest w liście do Galacjan, jak jest, że prawo było naszym wychowawcą do Chrystusa, nie? Takich, tak jak gdzieś prowadzących do czegoś. Nie? Także coś więcej niż nauczanie paszczą, nie? Czyli też jakieś tam no, prowadzenie, wzorzec pewien, nie? Troszkę coś więcej. Choćbyście mieli 10 tysięcy, zobaczcie, dużą taką dał liczbę, te tysiące, te 10 tysięcy chyba się jeszcze później powtórzy, nie? Gdzieś w tych językach, nie? To nie było tam 10 tysięcy? Że wolę powiedzieć w sposób zrozumiały kilka słów, tam nie wiem, czy 5 nie ma. Pomóżcie. O, 19. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym, nie? Także widać, że te 10 tysięcy jakoś było taką podstawową, z podstawowym symbolem wiele, nie? Teraz to już chyba ze względu na inflację byłyby miliony, niebawem będą miliardy, nie? Także tu mamy trochę matematyki. Chociażbyście mieli 10 tysięcy, czyli wiele nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, a potem jest jeden, nie? Że tu jest te 10 tysięcy, czyli nieskończoność w tym znaczeniu, później jest niewielu, a potem jest jeden, nie? Jest taka, taka no, droga matematyczna tu pokazana. No i teraz możemy się zastanowić, w jakim sensie apostoł Paweł przedstawia się jako ich ojciec. Proszę.
W tym sensie, że to oni od niego usłyszeli Ewangelię.
Mhm. Jeszcze coś? Można też chyba powiedzieć, że on ich prowadził do nawrócenia. Nie tylko powiedział i gdzieś odszedł, ale mówił im Ewangelię, prawdopodobnie przez być może nawet dłuższy czas, tak jak widzimy z Dziejów Apostolskich, że on ten proces opisuje i doprowadził ich do nowego narodzenia. Nie? Na różne sposoby, głoszeniem Ewangelii, nauczaniem innych tematów biblijnych, bo tam też no, żydowska synagoga, jak wiemy, była, czyli Stary Testament był znany. Swoim przykładem, swoim oddaniem, znoszeniem tych przeciwności i prześladowań, no, on ich doprowadził do tego, że odpowiedzieli osobiście Jezusowi i w tym sensie mówi, że zrodził ich przez Ewangelię w Chrystusie. Nie? No dobrze, no mamy dwa i mówi, że no tak on ich traktuje jako swoje dzieci umiłowane i chce, żeby one, czy oni, jego też tak traktowali. Mówi, nauczycieli, możecie mieć tych wychowawców później, tych, którzy będą was tam gdzieś prowadzić, z kimś będziecie coś robić, możecie mieć 10 tysięcy, bardzo wielu, ale ta więź jest jedyna, nie? I jak to pogodzić z tym, jak Jezus mówił, żeby nikogo na ziemi nie nazywać ojcem. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza. Znajdźcie ten fragment.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie.
Dzięki. Propozycje, jak zharmonizować te dwa teksty?
Ja mam taką myśl, że no, Paweł miał kontakt z Chrystusem, czyli z Bogiem, czyli być może dlatego mówił o sobie jako ojciec.
Mhm. Czyli, że to jest coś wyjątkowego, byś powiedział, że on jest takim bliżej Chrystusa, no i dlatego on nie podpada po tamten nakaz, tak? Tylko, że wtedy dochodzimy do takiej, że tak powiem, takiego wniosku. Zawsze trzeba budować ten wniosek dalej, nie? I patrzeć, czy on, czy nie wchodzimy w absurd, nie? Jeśli by Paweł się tu powoływał na swój szczególny związek z Chrystusem i że z tego powodu on jest dla nich ojcem, nie? No to wtedy mielibyśmy kategorię zwykłych wierzących i nadprzyrodzonych wierzących, takich nazwę, nie? Czyli tych konsekrowane dziewice, nie? Trochę, rozumiecie, nie bardzo, nie? Jednak Paweł zawsze podkreślał to, że w Chrystusie są równi i nie ma tu żadnych lepszych, gorszych, jeśli chodzi o przystęp do Boga, nie? Mamy różne role, ale nie jesteśmy, powiedzmy, bardziej święci. Nie? Nie ma tej kasty kapłanów czy właśnie jakichś ludzi bliższych Boga. Nie? Także w tę stronę bym za bardzo nie szedł, szczególnie, czy w ogóle bym nie szedł, szczególnie, że Paweł o niej nie mówi. On nie mówi, że on jest bliżej Chrystusa, tylko on mówi, że im głosił Ewangelię. Nie? To nie, chodzi o to, żeby nie wkładać do tekstu tego, czego tam nie ma, jeśli tam jest coś jasnego. Nie? To może ktoś inny spróbuje jeszcze swoich sił?
Może po prostu jako zobrazowanie tego. Tak, przez porównanie do tych nauczycieli, to żeby im pokazać różnicę.
Tak, tak. Ale nam chodzi o to, jak zharmonizować ten zakaz. Nikogo nie nazywajcie ojcem na ziemi. Nie? A tu Paweł mówi, a ja jestem waszym ojcem. To jak? Grzeszy?
Paweł mówi, że oni są zrodzeni w Chrystusie Jezusie. Także ojcem ich jest właśnie Chrystus Jezus.
No, to jest prawda, że Bóg jest naszym ojcem, że zwracając się do Chrystusa stajemy się dziećmi Bożymi i braćmi dokładnie Chrystusa, choć na przykład w księdze Izajasza rzeczywiście Jezus też chyba przynajmniej raz, może więcej w Biblii jest nazwany też Ojcem Odwiecznym. Nie? Także tam to można w tym sensie powiedzieć, choć raczej dla porządku lepiej rozdzielać te relacje Ojciec, Syn i Duch Święty. Także mówię, choć nie jest to błąd, to Biblia inne role eksponuje, nie? Jezusa. Ale Paweł tu wyraźnie mówi o porządku ludzkim, bo mówi tu 10 tysięcy nauczycieli, człowieków, a tu ja, wasz ojciec. Tu jeszcze nasze niewiasty chcą, Dorota też później. Proszę.
Tak, myślę, że to jest troszkę inne znaczenie dla słuchaczy słowa ojciec, bo w Ewangelii Mateusza tutaj jest jako zwierzchnik i wcześniej jest napisane, że w wersie 4, że ci jakby zwierzchnicy, nauczyciele, ojcowie jedno mówili, a robili zupełnie coś innego i to robili coś, co się Bogu na pewno nie podobało. A apostoł Paweł używa tutaj chyba tego wyrażenia w sensie takim ludzkim, pewnej bliskości i o tyle mają go naśladować, o ile on naśladuje Jezusa, czyli postępować za jego, nie wzorem jego, tylko wzorem Jezusa.
Mm-hmm. Tak, 11 rozdział, 1 werset z listu do Koryntian możemy przeczytać na potwierdzenie też tej ostatniej części tego, co Gosia powiedziała. Tylko w takim zakresie mnie naśladujcie, w jakim ja naśladuję Chrystusa. Nie? Czyli Paweł nie jest tu normą nienormowalną, wzorem tam metra w Sewr pod Paryżem czy coś takiego, tylko on naśladuje Chrystusa, oni jego widzą i to, co w nim widzą podobnego do Chrystusa, mają naśladować. Nie? Czyli po pierwsze, pierwsza ta różnica, tu jest ewidentne ograniczenie tego słowa ojciec. No i szukamy, jakie jest to ograniczenie. Dorota jeszcze chciała, proszę.
To pisze w tekście. Ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Czyli on jakby, oni dzięki niemu się na nowo narodzili. On jakby w tym sensie jest ich ojcem.
Mm-hmm. Tak, to już mi mówili, nie? No w jakim sensie to jest, no ale mimo wszystko w sensie, bez sensie, no nazywa się ojcem, a tam nie mówi, żeby nie nazywać. Tu jeszcze Piotr chciał, tam jeszcze...
Znaczy, ja myślę, że on tutaj bardziej tak z ludzkiego punktu widzenia ich traktuje. Ja, bo tutaj on wielokrotnie w tych listach używa słowo dzieci moje, synowie moi, więc może bardziej przez to, jaką opieką ich otaczał, że był starszy od nich i taką odpowiedzialność za nich brał. Czyli ja bardziej pod tym kątem bym na to patrzyła.
Tak, no tak intuicyjnie gdzieś idziemy w tę stronę, że chodzi o model relacyjny tutaj, a tam bardziej chodzi o model władzy, nie? Tam, kiedy ten jakiejś władzy, autorytetu.
Ja myślę, że ten tekst z Mateusza, nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, to nie zakazuje nazywania ojcem biologicznego ojca, czyli tego, który się przyczynił do tego, żeśmy się pojawili na świecie, no i że Paweł tutaj tak pokazuje, że to głoszenie Ewangelii to tworzy jakiś taki podobny związek między tym, który głosił, a tym, któremu głoszono i przyjął, i że to po prostu jest coś takiego, że ten, który głosił, no jakoś jest szczególnie związany z tym, który uwierzył.
Dzięki. Rzeczywiście warto patrzeć na ograniczenia kontekstu, nie? Że słowo na przykład zamek może oznaczać zamek w kurtce, a może oznaczać naszą budowlę, a może też jeszcze prawdziwy zamek, nie? I teraz o jakim mówię zamku wskazuje kontekst, nie? I tak samo słowo ojciec, kiedy Jezus używa słowa ojciec, nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, to trzeba narysować, obrysować znaczenie, kontekst. Znaczy kontekst nada nam znaczenie tego słowa. Gosia tam zwróciła na kontekst tych złych przywódców duchowych, nie? Którzy w sposób arbitralny, można powiedzieć, władali ludźmi, nie? I to jeszcze będąc zaprzeczeniem tego, czego Bóg chciał, nie? Oni żądali chwały dla siebie, nie? Oni stawiali się w miejsce Boga, jak gdyby tymi nadczłowiekami, takimi pośrednikami między Bogiem a takim prostym, ciemnym ludem. Gardzili tym ludem, widzimy, i tak dalej, nie? Czy nasza ta, że tak powiem, interpretacja, że tam chodzi tylko o pewien rodzaj traktowania ludzi w takim znaczeniu najbliższym w Polsce, to jest chyba Ojciec Święty, nie? No bo tak, ani nam nie głosił Ewangelii, ani nie jest święty, nie? Ani nie jesteśmy jego dziećmi, no a nazywać każe się Ojcem Świętym, nie? W ogóle nie wiadomo skąd, nie? Tylko z jakiejś właśnie takiej nadludzkiej władzy, pozycji czy czegoś podobnego. Jeśli ten nasz kierunek, że Jezus używa tutaj słowa ojciec w takim znaczeniu jak pół Bóg, bo zobaczcie, że argument jaki tu daje. Dlaczego nie nazywajcie ojcem? Bo jeden jest wasz stworzyciel, nie? Czyli tu jest ojciec w tym znaczeniu Boga prawie, że, nie? To można zapytać, czy Jezus gdzieś użył słowa ojciec w innym znaczeniu, nie? No bo jeśli to jest takie sprawdzenie, czy nasz tok myślenia jest prawidłowy, bo jeśli by tak było, że nigdzie nie użył Jezus tego słowa ojciec w innym znaczeniu, zawsze w tym samym, no to wtedy nasza interpretacja jest, że tak powiem, obdarzona dużym ryzykiem błędu, nie? Ale jeśli by Jezus gdzieś indziej użył tej relacji ojciec-dziecko w innym kontekście niż z Bogiem Stwórcą, no to byśmy stwierdzili, aha, no to trzeba, to w tym kontekście nie ma, nie można robić, czyli takiego, żeby człowieka deifikować i stawiać jako najwyższy autorytet, nieomylny i tak dalej, a można gdzieś w jakichś tam innych sytuacjach użyć tego słowa ojciec, nie? Komuś się coś przypomina?
pierścień poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo jeżeli poda, poda rybę, jeżeli poda.
To mnie się przypomina taki tekst, że co Jezus powiedział do swoich uczniów, że jeżeli którego z was syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, a jeżeli poprosi o rybę, czy poda mu węża, jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej ojciec wasz.
Czyli tu jest użycie tego ojca biologicznego, nie? Że jest to pojęcie ojciec biologiczny i Jezus absolutnie nie zakazuje jego używać. No ale czy gdzieś Jezus może użył relacji ojciec, syn w kontekście symbolicznym? No bo tu ewidentnie Paweł mówi o kontekście symbolicznym i teraz czy ma prawo, czy nie? Ale to biologiczny, znowu. Symbolicznie szukamy. No też tak w tę stronę bym nie szedł, bo ojciec kłamstwa w tym sensie, rozumiecie, nie? Tu jest, bo tu jest właśnie dokładnie w tym samym, tu jest ten ojciec jako źródło wszystkiego, bo diabeł jako ojciec kłamstwa jest jako, tu jest właśnie jako, można powiedzieć, Bóg kłamstwa, nie? Także to jest to samo znaczenie, tylko w węższym tym. Ale czy w relacji między chrześcijanami, między braćmi w kościele, gdzieś Jezus używał symbolicznie relacji rodzinnych, tak już podpowiem. To Żydzi rzeczywiście mówili, że jesteśmy dziećmi Abrahama, ale mówi, nie, to wy nie jest dzieci Abrahama, to diabeł jest waszym ojcem. Nie, bzduszcie. I pamiętacie takiego tekstu, że kto tam pójdzie za mną, porzuci tam wszystko dla mnie, to będzie miał stokroć więcej ojców, matek, sióstr, ciotek, kuzynów, tam szwagrów, zięciów, teściów, no wszystkiego? No jest, nie? Czyli widzicie, słucham?
O żonach i mężach.
No tak, to cenna obserwacja. Myśl dalej nad tym. Pokazuje, że można w Królestwie Bożym, w Kościele używać słowa ojciec, matka w stosunku do siebie, no bo tak jak kobieta głosi Ewangelię i tak dalej, no to ona jest tu w roli nie ojca, tylko matki i też może użyć, że no zrodziłam cię przez Ewangelię i tak dalej. Nie? Czyli widzimy, że po prostu język jest zawsze tworem bogatym i zawsze musimy wykonać pewną pracę, żeby zinterpretować znaczenie słowa w danym kontekście. Bo jeśli będziemy, że tak powiem, takim młotem uderzać, wiecie, tu jest nikogo na ojcem, to ja już swojego nawet ojca biologicznego już nigdy ojcem nie nazwę, to będziemy zwykłym jełopem, a nie studentem Biblii, czy, że tak powiem, tym, który ma nałożony do głowy mądrość, tak jak apostoł Paweł chciał to dać Koryntianom. Dobra, no to teraz poprzeczka jeszcze dalej. Zobaczcie, powiedzieliście, że podstawa do tego ojcostwa to jest to, że Paweł głosił im Ewangelię i doprowadził ich do nowego nawrócenia, tak? To nie pułapka jest. Ale zobaczcie, że zaraz obok nazywa swoim synem kogo? A Tymoteuszowi on nie głosił Ewangelii. No to jak? On już go jako ukształtowanego chrześcijanina przyjął do swojej komandy misyjnej i Kościół mu wystawił dobre świadectwo. Oczywiście można by przyjąć taką interpretację, że to Paweł gdzieś wcześniej Tymoteuszowi głosił Ewangelię i później on tam wychowywał się w kościele, a potem dołączył do zespołu misyjnego apostoła Pawła, ale no może by to było, raczej by to było pokazane, nie? A nie mamy tego, no to stąd byłby domysł, stąd no skracając ten wątek, stawiam tezę, że Paweł tu używa teraz słowa ojciec jeszcze w innym znaczeniu, relacji ojciec-syn. i mówi, ty poszedłeś za wszystkimi moimi dążnościami, za wszystkimi moimi celami, za wszystkimi moimi prześladowaniami, za moją nauką, stylem życia i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie tu ojciec, syn jako naśladowca z kolei, nie? Czyli mamy kolejną relację pokazaną, nie? Podsumowując, apostoł Paweł absolutnie nie mówi, że ma jakąś władzę nad nimi z powodu tego, że im głosił Ewangelię, ale że ma szczególną relację. I wielu będziecie mieć nauczycieli, ale pamiętajcie, że między nami stało się coś niezwykłego. Byliście w ciemności. Ja, ryzykując życie, przyszedłem do was, powiedziałem wam Ewangelię, doprowadziłem was do tego, że poznaliście Jezusa. Najważniejsza rzecz w waszym życiu stała się z moim udziałem. No to może byście to uszanowali, bo to tak trzeba czytać, nie? Może byście to uszanowali, a nie macie mnie dziś w dupie. No bo tak mniej więcej ci aroganci, ci pyszałki i tak dalej postępowali w stosunku do apostoła Pawła. No i wiemy, że on się tam, smutno mu jest z tego powodu, walczy z tym i też tu kończy właśnie ten wątek relacyjny. No dobra. Tu już troszeczkę dotknęliśmy tego, jeszcze ten 11:1, to sobie gdzieś w Biblii podkreślcie, bo to jest bardzo ważne, kiedy Paweł mówi o tym kontekście relacyjnym, mówi o wzorze. Nie mówi o wzorze w sensie absolutnym, wszystko naśladujcie tak, jak ja robię i mówię, jak postępuję, tylko to, co widzicie we mnie, że jest zgodne z tym wzorcem, który widzicie w Piśmie Świętym, to naśladujcie. Czyli naśladujcie mnie, mówi, czyli zobaczcie, że w chrześcijaństwie nie wystarczy tylko przekaz intelektualny. To właśnie podkreślamy. Nie wystarczy słuchać kazań. Musowo spędzać czas z braćmi, ze swoimi nauczycielami, pastorami, żeby naśladować styl życia. Bo inaczej, jak tylko słuchasz kazań, nie, czy jakiś tam przemów, celebracji i tak dalej, to możesz tylko naukę, a nie wzór życia, postępowania, relacji z innymi ludźmi, sposób spędzania czasu, relacji z żoną, z dziećmi i tak dalej, nie? To macie naśladować. Mówi, do tego potrzebujemy ludzkich wzorców. Nie, dlatego tak was zachęcam, przyjedźcie do nas na jakiś czas, nie? Pobądźcie trochę z nami, nie? No i tak chyba część z was by przyznała, że to jest dobre doświadczenie. O tak, nie? Ono nie wystarcza, nie jest tam jedynym doświadczeniem chrześcijańskim, ale ono jest konieczne, nie? Dlatego w chrześcijaństwie zawsze musi być relacja uczenia się od żywego człowieka. Nie tylko z książki, nie tylko z Biblii nawet, ale musimy mieć żywe, chodzące przykłady pewnych cech i dlatego potrzebujemy Kościoła, dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Nie? Szczególnie właśnie ta relacja działa co do starszych chrześcijan, ale też uczymy się od siebie nawzajem. Nie? I to jasno w Biblii jest pokazane. Stąd kto z przyczyn błahych rezygnuje z bycia z Kościołem w tej formie już relacji, nie Zooma, przeczytania listu, książki, obejrzenia filmu, tylko w kontekście relacji, to sobie wyrządza szkodę. Dlatego ja tak boleję, nie? Na ten zjazd, na którym tam był pastor Jaremczuk, który różne ciekawe rzeczy się działy, nie? No, przyjechały około 80 czy mniej nawet osób z naszego projektu, nie? To mniej, bo przyjechało tu chyba tak, ile tam Natalia jest? Ile przyjechało z zewnątrz? Ile? 70, nie? No to tak 1/3, nie? Gdzieś wszystkich tych zaangażowanych, nie? No niedużo, nie? I to wiedziałem, że to wynika z złych wyborów. To nie jest niemoc, to nie wszyscy byli tam chorzy, nie? Może 30 to nie mogło, a setka olała temat, nie? I będziemy tego pilnować, bo tu widać, że to się rozlewa, nie? Na przykład teraz też nasz zjazd też jest tak traktowany przez niektórych. Mówię, nie teraz, nie będę tego tam wyliczał, nie? Ale no, Dlaczego nie jesteś na całym zjeździe? Czy na pewno nie mogłeś? Nie? To warto sobie zadać pytanie. Czy tylko wybrałeś? Tak, no bo tak ci wygodniej, bo tak ci tam jakoś pasuje, bo tak nie chciałeś się długo męczyć. No tam różne powody, nie? Ale zrezygnowałeś z przeżycia czegoś, co jest raz w roku i może się nie powtórzyć. Nie? Warto pod tym kątem widzieć też to swój wzrost w Chrystusie. I każdy z was, myślę, że może jasno pokazać, że właśnie takie zjazdy i nie wiemy, co konkretnie nawet, niekiedy potrafimy bardziej wskazać jakiś element, a niekiedy no tak o, taka jakaś atmosfera, coś tam i Bóg dotknął mojego serca, postanowiłem to czy tamto, albo stwierdziłem, że już dłużej tak nie będę robił, zmieniam się i tak dalej. Nie? No to jest to oddziaływanie Kościoła, o którym apostoł Paweł mówi, że potrzebujemy ludzkich wzorców. Potrzebujemy ludzkich wzorców. Każdy z nas tego potrzebuje. Nie? No dobra. O tym porównaniu z Tymoteuszem to już mówiłem. Może już nie będziemy tego dalej ciągnąć. Przejdźmy do wersetów 18-21. Jeszcze może z zaręby przeczytajmy.
A ponieważ nie zjawiam się u was osobiście, niektórzy wpadli w zarozumiałość. Ja jednak niebawem przyjdę, jeśli Pan pozwoli, i zapoznam się nie ze słowem tych zarozumiałych, ale z ich mocą. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. Co wolicie? Mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności?
Dzięki. I może z Brytyjki jeszcze ktoś niech przeczyta?
A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności?
Okej. Okay. To teraz dobierzmy się w takie grupy, może no pięcioosobowe, pięcio-sześcio, tak się odwróćmy do siebie. Dzięki. Tu są takie, to jest jedno takie, powiedzmy, rozbudowane zdanie, jedna myśl, nie? Taka kończy ten element relacyjny, to jakby chciał, żeby były jak najlepsze relacje między nimi, żeby ten przepływ tego wzorca Chrystusowego był niczym nie zakłócony, by oni się uczyli od właściwych ludzi, a nie od niewłaściwych, nie? No i teraz zaczyna takim słowem, a niektórzy wzbili się w pychę, to jest 18, to można powiedzieć, że jest teraz, nie? To on opisuje teraz, nie? Czyli można by teraz niektórzy wzbili się w pychę, nie? Potem następny taki zwrot akcji, to jest w wersecie 19, to jest jednak ci, teraz się to dzieje. Jednak i w 20 wersecie, ale, albowiem, ale to jest taki no prawie że synonim. I spróbujmy własnymi słowami opisać tę sytuację, nie? Czyli jaka jest sytuacja teraz, tam wśród niektórych, co będzie w tym wersecie 19. Jednak, nie? Czyli to jest teraz, jednak to jest przyszłość, nie? Czyli co będzie zaraz i dlaczego, nie? Czyli albowiem. Spróbujmy chwilę sobie taką narrację. Co jest teraz, co będzie w przyszłości i dlaczego? Czyli mamy tu podstawową prawdę, nie? 20 werset. Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. I teraz na jakim słowie? Bo tu będziecie mieli na przykład niektórych zielonoświątkowców, którzy ten werset wykorzystają, jak wy będziecie mówić im zasady biblijne, że tam Biblia na przykład mówi, że wszystko mamy w Chrystusie i tak dalej, a oni wam zacytują, ale Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, ale na naszej mocy. Co byście im wtedy powiedzieli? Na czyim słowie się nie zasadza? Na twoim, jełopie. Nie? To prawda. Nie? Tu jest ewidentnie o słowie pyszałków, nie? O przechwałkach. Czyli można tak, żeby to właściwie... Królestwo Boże nie na przechwałkach twoich się zasadza, ale na mocy Boga, który działa w tobie. Nie? Czyli tu mamy tę prawdę. Mamy tych pyszałków, arogantów i tam jakich tam zwać, nadętymi, takimi czy innymi. No i teraz pytanie. Paweł mówi, że przyjdzie, ten 19, przyjdę do was wkrótce. Mówi tu taką frazę, jeśli Pan zechce. Pamiętacie, że to samo znajdziemy w liście Jakuba, kiedy jest pouczenie dla biznesmenów. Nie? Jeśli Pan zechce, to zrobimy to i to. Paweł też stosuje to, tę zasadę biznesową także do siebie, zobaczcie. Nie? Przyjdę do was i tam później mówi, no, że przetestuję, zapoznam się, nie z ich tymi pyszałkowatymi słowami, ale z ich mocą. No to teraz w grupie znowu przedyskutujcie, no w jaki sposób, jak będzie sprawdzał, jak to sprawdzi. Czy to są aroganci, pyszałkowaci ludzie, nadęci, czy działa w nich moc Boża. Jak to sprawdzi? Kilka głosów, proszę teraz do mikrofonu z różnych grup. Jak Paweł zamierza to sprawdzić? Jak to przetestuje? Czy to są pyszałkowie i słowa zuchwalców, czy to rzeczywiście działa w nich moc Boża?
Będzie przebywał z nimi przez dłuższy czas.
Dalej.
Myśmy to wykaże, że te ich słowa czy treści są puste, czyli są niezgodne ze Słowem Bożym.
Pustota może iść w dwóch kierunkach, nie? Albo człowiek jest konsekwentny i głupi, czyli konsekwentnie realizuje nieboże zasady, nie? Czyli idzie w kierunku przepaści i za sobą też ludzi w kierunku przepaści. Niekoniecznie mówię piekła, ale no jakiegoś kryzysu, kataklizmu. Albo głosi dobre zasady, ale ich kompletnie nie realizuje. Wtedy też jest pustym dzbanem, nie? No i Paweł to wykaże. Wykaże przez konfrontację z tymi pyszałkami, nie? Co jest podstawą twojego zachowania? Skąd to wiesz? Bo mi się wydaje. Aha, no to już mamy. Albo... Mówisz, żeby nie kłamać, a sam łżesz jak bura i tu, i tak dalej. Nie? Czyli testem jest Słowo Boże i testem są owoce, nie? Tak najkrócej mówiąc. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Cisza, spokój. No to na koniec jeszcze jedno ważne zachowanie, czy zastosowanie. Zobaczcie, że bardzo dużo jest w tym liście, a w tym dzisiejszym fragmencie to no, jasno widać, jest mowa o dyscyplinowaniu. O tym, żeby nie lekceważyć złych zachowań w Kościele. Nie? Żeby nie przymykać oka, nie mówić, a to młody chrześcijanin, no to nie będziemy mu zwracać uwagi. Nie? No tak, na jakieś bardzo zaawansowane rzeczy to myślę, że można tak powiedzieć, ale w rzeczach prostych, oczywistych powinniśmy wymagać od początku, od młodych, nowonarodzonych chrześcijan, niemowląt w Chrystusie, powinniśmy wymagać właściwych postaw i właściwych zachowań. Nie? Bez przesady, mówię, no powiedzmy jakiś chłopak ma tam włosy po kolana, nie? No nie jest to tam zgodne z Biblią, no wiemy. Nie? Dzisiaj to już jest rzadkie, nie? Ale w latach 80. to tam tych różnych, czy 70. czy 60. to tych różnych długowłosów, teraz to sami łysi, no. Może to z wiekiem tak się dzieje, nie? (Śmiech) to nie jest pierwsza rzecz, na którą trzeba temu człowiekowi zwrócić uwagę w chrześcijaństwie. Nie? Kiedy on przychodzi do Jezusa, no to trzeba dać mu to poczucie przebaczenia, znaczy nie poczucie, świadomość przebaczenia grzechów, akceptacji, miłości i tak dalej. Ale gdzieś kiedyś to trzeba będzie o tych trudnych sprawach porozmawiać. I to lepiej nie po 5 latach życia w kościele, nie? No bo on później powie, no słuchaj, dlaczego ty mi przez 5 lat nie mówiłeś, że te moje łyse kudły, nie, to się, to źle. Długie kudły, o tak, nie? Cię denerwują albo są dla ciebie jakimś zgorszeniem czy coś takiego, nie? Oczywiście przy pierwszym spotkaniu o takich rzeczach nie mówimy. Przy drugim też nie. Ale przy trzecim już możemy dotknąć tematu, nie? Tak mówię w sposób użytkowy, znaczy regulacji takiej praktycznej, nie? Że nie możemy hodować jak gdyby świętych krów w kościele, nie? Tylko po to jesteśmy, żeby jak najszybciej to nie znaczy wszystko dziś, nie? Ale jak najszybciej przemieniać się na obraz i podobieństwo Jezusa. Czyli dyscyplina, tak jak zależy nam na naszych dzieciach, jeśli ktoś ma albo ma dobre wzorce z domu i widział, jak jego rodzice się o niego czy o nią troszczyli, powinniśmy przenosić na nasze relacje w kościele. Ma to być cały czas nie ze złych motywacji. Tu ta przypowieść o belce i drzazdze, nie? To jest bardzo ważna, to zawsze pamiętajmy. Albo wtedy, jeśli mamy sami z tym problem, to trzeba jasno się przyznać. Słuchaj, ja też mam taki problem, jak widzę, że ty masz, nie? Jak chcesz, to ci mogę kilka rad, które usłyszałem i już zastosowałem, przekazać jako troszeczkę bardziej doświadczony w walce z tym nałogiem, złym zachowaniem, bzdurą w mojej głowie, nie, durnotą czy czymś tam podobnym, nie? Czyli z pozycji towarzysza drogi, nie? Że ja mam ten sam problem, nie? Rozumiem cię, nie potępiam, ale możemy pójść kawałek razem, nie? A drugi problem, znaczy druga postawa, no to naprawdę muszę mieć świadomość rozwiązania tego problemu. Tam Jezus jasno mówi, wyjmij źdźbło ze swojego oka. Czyli zobaczcie, coś drobnego nawet w tym obszarze najpierw wyjmij, a dopiero potem idź pouczaj innych. Są wśród nas ludzie o talentach pedagogicznych, nie? Czyli oni wtedy chodzą i pouczają innych z dobrych motywacji, ale przesadzają, nie? No i trzeba ich powstrzymywać, nie? Bo taki człowiek jest wtedy trudny we współżyciu, bo on cały czas naucza, nie? No a niekiedy trzeba z kimś pomilczeć, niekiedy trzeba z kimś, że tak powiem, no wykopać dół, a nie on wstaje na opacie, się opiera drugiego od roboty też, nie, czy w kuchni i zaczyna mu kazania prawić, nie? To źle. Wtedy trzeba zrobić robotę, pomilczeć, pogadać, dostosować się do tej rozmowy, która jest w grupie, nie cały czas innych pouczać, nie? Trzeba być w tym w miarę oszczędnym, nie? Nawet jeśli macie talent, nie? Bo tu są ci, którzy no, szybciej pewne rzeczy wyławiają. Tu oczywiście jest też później druga skrajność. Nie? Z tym też leczymy się, szczególnie u starszych chrześcijan, że napominanie nie jest niczym przyjemnym i często napominany, jak zraniony nosorożec, zwraca się przeciwko nam, nie? I będzie nas niszczył, nie? No to już człowiek później 2 razy myśli, słuchaj, może to tam, dobra, nie chcę tam grzeszyć, co mi do tego, nie? Mnie znienawidzi, będę miał kolejnego wroga, no to też źle, nie? No ale to taki bardziej rzadszy, zaawansowany problem. Drugi problem to patologia. To właśnie tę przypowieść Jezus powiedział. Czekaj, co ja mówię? Nie wyjmij najpierw. Dobra, belkę ze swojego oka, a potem, tak, dobrze, że mnie kontrolujecie, mi teraz dopiero. Drugi problem to patologia i właśnie ta patologia jest opisana w tej przypowieści, w tym obrazie, nie? To, co mówiłem na przykład o takim skoncentrowaniu pisowców i różnych ordo jurisów na tylko grzechach seksualnych, nie? Oni sami je popełniają, nie? I to w skali horrendalnej. Nie? Tam są i mafie te lawendowe, a tu na kazaniach będą grzmieć tam, wiecie, i tak dalej. To jest patologia, nie? Że on sam jest ubabrany w tym grzechu, ale żeby sobie poprawić nastrój, z nim walczy. I wtedy mówi, no tak, ja upadam, ale ja jestem święty, to zaliczyłem święty upadek, a ten motłoch to ma się pilnować, bo to świnie zwykłe i oni to niczego nie rozumieją. Ja przynajmniej jak grzeszę, to rozumiem, co robię, nie? No tak jakoś w tych chorych świńskich łbach tam się to lasuje, nie? Czyli może być patologiczne napominanie. Nie? Że człowiek czerpie niezdrową satysfakcję ze zwracania innym. To jest rzadki przypadek, to dzięki Bogu nie jest częsty, ale jest, no bo Jezus też temu przypowieść poświęcił. Nie? Jeśli coś takiego w Kościele rozpoznajemy, no to staramy się bardzo ostro reagować, bo to jest najszkodliwszy rodzaj napominania. Już ten, co tylko ględzi i zawraca cały czas głowę tymi swoimi wywodami, no to jeszcze można go obejść. Nie? I on sobie będzie tam do łopaty gadał dalej, czy tam no może jakiegoś inną ofiarę se znajdzie i tam ci też pouciekają później, nie? Ale ten będzie jak pies gończy za tobą i cię za gardło i trzepiał się i z tej strony i jeszcze świadków i tak, i śmak. No to wtedy starsi Kościoła muszą to zatrzymać, nie? No i zatrzymujemy, nie? Także pamiętajmy o złych zastosowaniach, pamiętajmy o możliwości patologii, o której Jezus mówił, ale pamiętajmy o obowiązku, że jesteśmy po to, aby siebie napominać, aby siebie szlifować, aby siebie poprawiać. Owszem, przyjechaliśmy tutaj czy na inne zjazdy, żeby razem pośpiewać, zachęcić się, zagrać piłkę, napić się piwa, proszę bardzo. Ale żeby też dotknąć bolących miejsc, i to wczoraj, pamiętacie, prosiłem, żeby już się modlić, bo dzisiaj, no to już dzień, już jutro się rozjeżdżamy, dzisiaj już dzień podsumowań, nie ostatnie studium Biblii i tak dalej, no ale jeszcze jesteśmy, jeszcze jest szansa. Także jeśli zbierałeś się z jakąś rozmową i wiesz, że to z troski do brata i siostry, nie, to dzisiaj jest ostatni dzień. Nie? No jeszcze może być jutro, ale jutro to będzie miało swoją biedę i nie wiadomo, czy będzie, bo Paweł mówi, jeśli Pan zechce, nie? To będzie jakaś przyszłość, a jeśli nie, to nie będzie. Nie? Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać do tego napominania? No tu można by jeszcze tam się zapytać, co znaczy z rózgą, co znaczy z miłością. Można te początek i koniec zestawić, to troszeczkę nam to od razu wyjdzie. Zobaczcie, werset 14. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby nakłaść wam do głowy jako moje dzieci umiłowane. I później, czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Czyli tu chodzi o odbiór napomnienia. Czy jesteś otwarty słuchać? Czy jesteś otwarty do zmiany? Czy jesteś już dziełem skończonym, mądrym we własnych oczach, niepotrzebującym żadnej poprawy, zmiany i tak dalej, nie? No jeśli człowiek taką postawę arogancką, nadęcia, no to trzeba, że tak powiem, użyć środków takich bardziej słownych, nieprzyjemnych, nie? Czyli w nieco ostrzejszych słowach, a całkiem inaczej mówi się do człowieka, który widzi, że no tak, słabo mi idzie, nie? No to wtedy w duchu łagodności, z miłością mu się pomaga, podnosi go i tak dalej. Także to jeszcze to zakończenie tych dwóch rodzajów, nie? Czy chcesz się zmieniać? Chcesz przyjmować poprawę? Nie? Którą ktoś ci wskazuje, czy też jesteś zadufany w sobie, uważasz, że wiesz lepiej. Oczywiście są różne formy zadufania, nie? Jest forma uczciwa, czyli mówi, mam cię w dupie, nie? I forma nieuczciwa, myślę, mam cię w dupie, a mówię, tak, bracie, oczywiście, masz rację i tak dalej, nie? Wolimy formę pierwszą, nie? Już jeśli już ma ktoś nas tak traktować, to niech przynajmniej będzie w ten sposób uczciwy, nie? Także ja bym miał tyle. Nie było głosów, to może ktoś się chce pomodlić na koniec.
Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za ten piękny świat, który stworzyłeś dla nas i że każdego dnia możemy się nim radować i z niego korzystać. Dziękujemy Ci, że tu posłałeś swojego Syna na śmierć, aby zapłacił za wszystkie nasze grzechy, podłości, które żeśmy uczynili w naszych życiach. I że dzięki Jego ofierze jesteśmy czyści i możemy stanąć przed Tobą oko w oko i radować się jednością z Tobą. Dziękujemy Ci za ten obóz i za to, że jesteśmy tu wszyscy razem, skupieni wokół Ciebie i radujemy się wspólną miłością i tą jednością z Tobą. Dziękujemy Ci za każdą chwilę, którą tu spędziliśmy razem i że byłeś tu pośród nas i że jesteś nadal pośród nas, a my jesteśmy tu razem z Tobą nadal. Prosimy Cię o mądrość dla każdego z nas, abyś po tym obozie, gdy się już rozjedziemy po całej Polsce czy po świecie, żebyśmy ten kaganek światła tej miłości Twojej rozwieźli w te zakątki, gdzie wrócimy i żebyśmy umieli przekazać to tym innym ludziom, którzy jeszcze nie odnaleźli drogi do Ciebie, aby zapragnęli tej jedności z Tobą taką, jak my mamy i abyśmy naszym przykładem zachęcili ich do tego, żeby zwrócili się w Twoją stronę. Prosimy Cię o dobry dzień i końcówkę tego wspaniałego obozu, abyśmy go w zdrowiu i w radości skończyli i żeby to było takie napełnienie się Duchem Świętym, żebyśmy z utęsknieniem czekali do tej następnej chwili, gdy znów się zjedziemy razem. Prosimy Cię w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.